Lekcja dziewiąta, 28 sierpnia. Rytm odpoczynku. Sobota po południu, 21 sierpnia. Tekst pamięciowy. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2, 3. Kto z nas może sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieło stworzenia: światłość oddzielona od ciemności, oceany tętniące życiem, ptaki odbywające swój pierwszy lot. A stworzenie Adama i Ewy? Nie jesteśmy nawet w stanie zacząć sobie wyobrażać, jak Bóg tego dokonał. Ale potem, po tych wszystkich stwórczych dokonaniach, Bóg zwrócił uwagę na coś innego. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to tak widowiskowe, jak wieloryby wynurzające się z wody czy barwne pióra ptaków. Bóg po prostu ustanowił dzień, siódmy dzień tygodnia, i uczynił go szczególnym. Nawet gdy ludzkość narzuciła sobie stresujący tryb życia, Bóg ustanowił znak, żywe upamiętnienie tego, o czym należy pamiętać. Bóg pragnie, by ten dzień był dla nas czasem zatrzymania się i świadomego radowania się życiem. Dzień ten ma być poświęcony nie na żmudne powszednie zajęcia, ale na radowanie się darami Bożymi, powietrzem, wodą, przyrodą, ludźmi, a ponad wszystko najlepszym darem, samym Stwórcą. To zaproszenie nie straciło nic ze swojej aktualności, gdy pierwsi ludzie musieli opuścić Eden. Bóg chciał mieć pewność, że jego zaproszenie przetrwa próbę czasu, a więc od początku wplótł je w tkankę czasu. W tym tygodniu przyjrzymy się temu wspaniałemu Bożemu zaproszeniu do dynamicznego i cyklicznego odpoczynku każdego siódmego dnia tygodnia. Niedziela 22 sierpnia. Wstęp do odpoczynku. Bóg był tam na początku. On powiedział i stało się. Światło oddzieliło dzień od nocy. Drugiego dnia rozpięte zostało niebo i sklepienie rozdzielające wody. Trzeciego dnia ukazał się suchy ląd i ziemia pokryła się roślinnością. W ten sposób Bóg utworzył podstawową tkankę czasu i geografii, a potem wypełnił ją w ciągu trzech kolejnych dni. Światła na niebie wyznaczają dni i noce. Biblijna historia stworzenia w odróżnieniu od opisów stworzenia w większości starożytnych kultur wyraźnie wskazuje, że słońce, księżyc i gwiazdy nie są bóstwami. Pojawiły się one dopiero czwartego dnia i są podległe słowu Boga. Opis piątego i szóstego dnia stworzenia zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 1, 20-31. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowie misto drzewych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Opis piątego i szóstego dnia stworzenia jest pełen życia i piękna. Ptaki, ryby i inne zwierzęta wypełniają przestrzeń przygotowaną przez Boga. Jak Boża ocena świadczy o stworzeniu? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-31. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowie i stod żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, A było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Bóg stworzył nie jakieś tam miejsce, On stworzył doskonałe miejsce. Ziemię napełniło mnóstwo stworzeń. Dlatego jak refren pieśni Bóg powtarzał każdego dnia, że to, co stworzył, było dobre. Czym różniło się stworzenie ludzi od stworzenia innych istot? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7-21-24. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Bóg pochylił się i zaczął lepić ludzką postać z prochu ziemi. Stworzenie człowieka na obraz Boga jest przykładem zażyłości, poufałości i bliskości. Bóg przybliżył swoje oblicze do twarzy Adama i tchnął w jego nozdrza dech życia, a wówczas Adam stał się żywą istotą. Szczególne ukształtowanie Ewy z żebra Adama dodaje następny ważny element do historii stworzenia. Małżeństwo jest częścią Bożego planu dla ludzkości, świętym partnerstwem wspólnotą między mężczyzną. Hebrajskie isz i kobietą. Hebrajskie isza. Tym razem, gdy Bóg popatrzył na wszystko, co stworzył szóstego dnia, refren zabrzmiał inaczej, i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Pomyśl, jak bardzo różni się biblijny opis stworzenia od tego, czego uczą ludzie odrzucający Słowo Boże. Jak świadczy to o potrzebie polegania na Piśmie Świętym w kwestii zrozumienia prawdy. Poniedziałek 23 sierpnia. Przykazanie dotyczące odpoczywania. Stworzenie było bardzo dobre, ale jeszcze niekompletne. Stworzenie zakończyło się Bożym odpoczynkiem i szczególnym błogosławieństwem dla siódmego dnia, soboty szabatu, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:3. Sobota jest nieodłącznym elementem Bożego stworzenia. W gruncie rzeczy jest ukoronowaniem stworzenia. Bóg stworzył odpoczynek i przestrzeń, w której ludzkość w tamtym czasie Adam i Ewa może się zatrzymać w swoich powszednich zajęciach i odpocząć u boku Stwórcy. Niestety, grzech wkroczył na świat i wszystko zmienił. Ustała bezpośrednia łączność człowieka z Bogiem. Pojawiły się bolesne porody, ciężka praca, kruche i zaburzone więzi i tym podobne rzeczy, całe mnóstwo przejawów przekleństwa, które tak dobrze znamy, żyjąc na tym upadłym świecie. A jednak mimo to Boża sobota pozostała jako trwały symbol stworzenia oraz znak nadziei odrodzenia. Skoro ludzie potrzebowali sobotniego odpoczynku nawet przed upadkiem, to tym bardziej potrzebują go po upadku. Wiele wieków później, gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, przypomniał im o tym szczególnym dniu. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Czego uczy to nas o znaczeniu soboty w powiązaniu ze stworzeniem? Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. W tym przykazaniu Bóg wzywa nas do pamiętania o naszym pochodzeniu. Wbrew powszechnym wierzeniom nie jesteśmy dziełem przypadku i produktem ślepych sił wszechświata. Przeciwnie, jesteśmy istotami stworzonymi na obraz Boga. Istniejemy po to, by mieć więź z Bogiem. Bez względu na to, że Izraelici byli traktowani jak niewolnicy nie mający większej wartości, to jednak każdej soboty w szczególny sposób byli wezwani do pamiętania, kim naprawdę są, istotami stworzonymi przez samego Boga, i to na Jego obraz. Ponieważ sobota stanowi pamiątkę stworzenia świata, jest dowodem miłości i mocy Chrystusowej. Pomyśl, jak ważna jest prawda o stworzeniu świata w ciągu sześciu rzeczywistych dni. Jest to prawda tak ważna, iż Bóg nakazał nam poświęcić siódmą część naszego życia każdy siódmy dzień tygodnia, by tę prawdę upamiętnić. Czego uczy to nas o znaczeniu pamiętania o naszym pochodzeniu objawionym nam w Księdze Rodzaju? Wtorek 24 sierpnia. Nowa sytuacja. Po 40 latach wędrowania po pustyni dorosło nowe pokolenie, które niewolę egipską znało tylko z opowiadań. Ludzie ci mieli zupełnie inne doświadczenie życiowe niż ich rodzice. To nowe pokolenie doświadczało raz po raz braku wiary swoich rodziców i musiało wędrować po pustyni, póki stare pokolenie nie wymarło. Izraelici mieli przywilej posiadania świątyni w środku obozu. Widzieli obłok i słup ognia unoszący się nad przybytkiem i wskazujący na obecność Boga. Gdy obłok podnosił się, zwijali obóz i wyruszali za nim. Obłok dawał im cień za dnia, a słup ognia, ciepło i światło nocą, przypominając im nieustannie o miłości i opiece Boga. Jakie związane z indywidualnymi potrzebami przypomnienie o sobotnim odpoczynku otrzymali Izraelici na pustyni. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 16:14-31. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku? Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować. Lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana, dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat. Dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. Wbrew szeroko spopularyzowanej teologii wersety te świadczą o tym, że siódmy dzień tygodnia, sobota, był dobrze znany Izraelitom jeszcze przed nadaniem prawa na Synaju. O czym jest mowa w tym fragmencie księgi? Szczególny pokarm dostarczony Izraelitom przez Boga był przypomnieniem faktu, iż Stwórca podtrzymuje istnienie swojego stworzenia. Bóg w bardzo wyraźny sposób zatroszczył się o potrzeby Izraelitów. Każdego dnia w cudowny sposób pokarm pojawiał się przed świtem i topniał wraz ze wschodem słońca. Jeśli ktoś próbował go zgromadzić na zapas, pokarm gnił i cuchnął, ale w piątek zbierano podwójną jego porcję, tak by wystarczyło na sobotę, a wówczas manna pozostawała świeża i smaczna. Izraelici mogli korzystać także ze służby świątynnej z jej przepisami i prawami zapisanymi w Księdze Kapłańskiej i Księdze Liczb. A jednak sędziwy Mojżesz zwołał ich wszystkich i osobiście powtórzył im ich dzieje oraz przypomniał prawo nadane przez Boga. Wreszcie to nowe pokolenie było gotowe do wejścia do ziemi obiecanej. Wkrótce miał się zmienić przywódca Izraelitów, więc Mojżesz chciał się upewnić, że będą pamiętać, kim są i jaka jest ich misja. Uczynił wszystko, by pomóc im uniknąć błędów popełnionych przez ich przodków. Tak więc Mojżesz powtórzył im prawo Boże. Dekalog został przypomniany po to, by pokolenie stojące na granicy Kanaanu nigdy o nim nie zapomniało. Z punktu widzenia naszego osobistego doświadczenia powtórne przyjście Jezusa jest tak bliskie, jak bliska jest chwila naszej śmierci. Zatem Jego powtórne przyjście jest zawsze bliskie, bliższe niż jesteśmy to w stanie sobie wyobrazić. Jak święcenie soboty przypomina nam nie tylko o tym, czego Bóg dokonał dla nas w przeszłości, ale także o tym, czego Chrystus dokona dla nas, gdy przyjdzie powtórnie. Środa, 25 sierpnia. Kolejny powód, by odpocząć. Izraelici obozowali na wschodnim brzegu Jordanu. Zajęli już ziemię króla Baszanu i ziemię dwóch królów amorejskich. Po raz kolejny, w tym ważnym momencie Mojżesz zwołał Izraelitów i przypomniał im przymierze zawarte na Synaju przez Boga nie tylko z ich rodzicami, ale także z nimi. Następnie powtórzył 10 przykazań, by utrwalić je w ich pamięci. Porównaj druga Księga Mojżeszowa 20:8-11 z piąta Księga Mojżeszowa 5:12-15. Jaka jest różnica w sposobie wyrażenia sobotniego przykazania? Druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 5 Księga Mojżeszowa 5:12-15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. W druga Księga Mojżeszowa 20:8 sobotnie przykazanie zaczyna się słowem pamiętaj. W piąta Księga Mojżeszowa 5:12 występuje słowo przestrzegaj. Słowo pamiętaj pojawia się nieco później w treści sobotniego przykazania. Mojżesz przypomina tam Izraelitom, że byli niewolnikami. Choć to pokolenie wychowało się na wolności, miało pamiętać, że gdyby nie cudowne Boże wyzwolenie, urodziłoby się w niewoli, jak poprzednie pokolenia. Przykazanie sobotnie miało przypominać Izraelitom, że ten sam Bóg, który dokonał stworzenia, dokonał także ich wyzwolenia. Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Piąta Księga Mojżeszowa 5:15. Ta prawda pasuje do ówczesnej sytuacji Izraelitów stojących po raz drugi na granicy ziemi obiecanej około 40 lat po tym, jak ich ojcowie zawiedli haniebnie. Teraz Izraelici byli tak samo bezsilni w kwestii podboju tego kraju, jak ich ojcowie w kwestii ucieczki z Egiptu. Potrzebowali Boga, który działa ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Sobota miała teraz nabrać dodatkowego znaczenia. Ponieważ Bóg jest Bogiem wyzwolenia, Izraelici mieli święcić sobotę. Oczywiście stworzenie jest podstawą sobotniego przykazania także w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Wyzwolenie Izraelitów jest tylko kolejnym powodem święcenia soboty. W pewnym sensie wyzwolenie Izraelitów z Egiptu jest nowym stworzeniem podobnym do stworzenia opisanego w Księdze Rodzaju. Izraelici, wyzwoleni przez Boga z niewoli egipskiej, zostali niejako na nowo stworzeni przez Niego. Zobacz Księga Izajasza 43:15. Ja, Pan, jestem waszym świętym, ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Ponieważ wyzwolenie z Egiptu jest symbolem wyzwolenia z grzechu, czyli odkupienia, sobota jest symbolem zarówno stworzenia, jak i odkupienia. Tak więc w szczególny sposób sobota wskazuje na Jezusa, naszego Stwórcę i Odkupiciela. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-13. Czego wersety te uczą o Jezusie jako naszym Stwórcy i Odkupicielu? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czwartek, 26 sierpnia. Święcenie soboty. Bóg nakazał swojemu ludowi święcić dzień sobotni. Obok zakazu mordowania i kradzieży występuje nakaz pamiętania o sobocie, choć Biblia nie podaje szczegółowych przepisów jej świętowania. Jaką atmosferę powinniśmy tworzyć i wspierać w sobotę? Zobacz Księga Psalmów 92:1-16. Psalm. Pieśń na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Księga Izajasza 58:13. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Ponieważ święcenie soboty jest upamiętnieniem stworzenia i odkupienia, atmosfera tego dnia powinna być atmosferą radości i przyjemności w Panu, a nie ponurej powagi. Pamiętanie o sobocie nie zaczyna się z nastaniem siódmego dnia. Jak pierwsza sobota była ukoronowaniem tygodnia stworzenia, tak powinniśmy pamiętać o dniu sobotnim przez cały tydzień i planować to święto tak, by nie wykonywać w tym dniu powszedniej pracy, ale święcić sobotę zgodnie z przykazaniem. Celowe przygotowania czynione w ciągu tygodnia, a zwłaszcza w dniu przygotowania, czyli w piątek, są bardzo ważne i umilają oczekiwanie na ten szczególny dzień. Jaki ważny element soboty został podkreślony w III Księga Mojżeszowa 19:3. Niechaj każdy czci swoją matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Święcenie soboty sprzyja także podtrzymywaniu naszych więzi z członkami rodziny i przyjaciółmi. Bóg daje nam czas na wspólnotę z całą rodziną, a odpoczynek obejmuje także służbę i zwierzęta domowe. Sobota i rodzina idą ze sobą w parze. Choć odpoczynek i spędzanie czasu z rodziną są ważne, to jednak sobota jest przeznaczona także na uczestniczenie w zbiorowym nabożeństwie wraz z miejscowym zgromadzeniem współwierzących. Jezus, żyjąc na ziemi, uczestniczył w takich nabożeństwach, w tym także czynnie. Zobacz III Księga Mojżeszowa 23:3. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia siódmego będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. Ewangelia Łukasza 4:16. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. List do Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jeśli nasze plany zajęć w powszednie dni tygodnia są napięte, to w głębi serca pragniemy sobotniego odpoczynku i łączności z naszym Stwórcą. Pamiętanie o odłożeniu powszednich spraw i o poświęceniu czasu Bogu oraz naszym bliskim pozwala nam wkroczyć w rytm sobotniego odpoczynku. Jakie są Twoje doświadczenia związane ze święceniem soboty i z błogosławieństwami z tego płynącymi? W jaki sposób możesz jeszcze lepiej korzystać z tego świętego czasu? Piątek 27 sierpnia. Do dalszego studium. Bóg dał ludziom pamiątkę swojej stwórczej mocy, aby mogli dostrzegać go w dziełach jego rąk. Szabat skłania nas do oglądania chwały Stwórcy w jego stworzonych dziełach. W świętym dniu odpoczynku bardziej niż w innych dniach tygodnia powinniśmy studiować przesłania wpisane dla nas przez Boga w przyrodę. Gdy przybliżamy się do serca przyrody, obecność Chrystusa staje się dla nas realna, a On przemawia do naszych serc na temat swojego pokoju i miłości. Jednym z ważnych powodów, dla których Pan wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, było to, że nie mogli tam święcić Jego soboty. Najwyraźniej Mojżesz i Aaron przypomnieli im o świętości soboty, gdyż Faraon narzekał: „Do wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować?” Druga Księga Mojżeszowa 5:5. Wskazuje to, że Mojżesz i Aaron rozpoczęli sobotnią reformę w Egipcie. Jednak święcenie soboty nie miało być upamiętnieniem ich niewoli w Egipcie. Sobota jest bowiem pamiątką stworzenia i miała obejmować radosne upamiętnienie wyzwolenia z ucisku religijnego w Egipcie, utrudniającego święcenie soboty. Podobnie ich wyzwolenie z niewoli miało na zawsze rozpalać w ich sercu współczucie dla ubogich i uciskanych, sierot i wdów. Pytania do dyskusji. 1. Niektórzy chrześcijanie, w tym także nieliczni adwentyści Dnia Siódmego, uważają teistyczny ewolucjonizm za trafne wyjaśnienie stworzenia. Jak sobota wykazuje zupełną niemożliwość pogodzenia adwentyzmu z teistycznym ewolucjonizmem. Jaki sens miałoby święcenie siódmego dnia tygodnia jako upamiętnienie miliardów lat ewolucji, zwłaszcza że Słowo Boże wskazuje, iż powodem świętości soboty jest to, iż jest ona siódmym dniem tygodnia stworzenia. 2. Jak odpowiedziałbyś na argument, iż nie liczy się to, który dzień tygodnia świętujemy, bylebyśmy odpoczywali przez jeden dzień w tygodniu? Z drugiej strony, jak odpowiesz na stwierdzenie, że to Jezus jest naszym sobotnim odpoczynkiem, a więc nie musimy odpoczywać w sobotę? 3. Jak święcenie soboty może nam przypominać o wyzwoleniu i wolności? Jak możemy uniknąć obwarowywania soboty surowymi regułami? 4. Niektórzy twierdzą, że święcenie siódmego dnia tygodnia, soboty, to próba zasłużenia na niebo dobrymi uczynkami. Jakie rozumowanie stoi za takim stwierdzeniem?